Dzień dobry wieczór zgrajcy, z tej strony zgrajcy, czyli Piotr Krzychowski oraz Piotr Wasiak.
Dzień dobry, staramy się, znaczy nie wiem jak to ja się staram wyglądać entuzjastycznie, natomiast chyba widać, że mam przekrwione oczy ze zmęczenia.
Wiesz, ci, którzy w ogóle nas oglądają, a to są takie ramki 360p, to myślę, że i tak tego nie zauważą, ale tak, Piotr jest zapracowany, ja też powiedzmy jestem w miarę zapracowany, no ale... Tradycji musi stać się zadość. 40 odcinek zgrajców przed nami. 40 to taka okrągła liczba.
To fajna tyle, rzecz. Ile ja mam lat.
Wszystkiego najlepszego.
Ale to już dawno.
Ja chciałem cię na wstępie, Piotrze, zapytać, czy masz coś publicznie do ogłoszenia jako twórca internetowy, youtuber? Czy jakaś drama jest z tobą związana, albo czy są jakieś rzeczy, które mogą wyciec do internetu, które cię pogrążą?
Wiesz co, mam taką nadzieję, że nie, aczkolwiek to była odpowiedź trochę pokrętna. Nie, nie mam. Jeśli o to pytasz, nie molestuję 13-latek.
No właśnie, bo ci, którzy się interesują tym,
chyba,
co się
że
dzieje.
Czasami, wiesz, czasami głaskam 2-latka, ale to mówimy o psie.
Psa. No tak, psie lata się na szczęście liczą, tak. Liczą inaczej. Jeśli teraz słyszycie...
Już nie słyszymy.
Jakiś alert, tak nie. To nie jadą po mnie, ja też nie mam nic za uszami i jestem tego pewny. No ale co bardziej spostrzegawczy obserwatorzy branży, szczególnie tej internetowej, youtubowej, mogą ostatnio widzieć, bo się wylało sporo szamba.
My też, i tak jak tak mówiłeś sobie... przed odcinkiem, wstawiamy sobie popcorn i czekamy, bo pewnie się jeszcze wyleje.
Pewnie się jeszcze wyleje, pewnie się jeszcze wydarzy. Nie chcemy dzisiaj, słuchajcie, tego komentować też. Nie ma sensu powielać może nie twórczości, ale nie ma sensu powielać pracy osób, które gdzieś próbują obnażyć te patologie, które się dzieją. No ale w skrócie chcemy po prostu też dołożyć cegiełkę pod tytułem dzieje się w internecie i nie wszyscy są tak bez winy i biali, wybieleni, jak się wydają na pierwszy rzut oka, także trzymamy kciuki za to, żeby, znaczy przynajmniej
żeby
ja
się sprawy szybko rozwiązały i zakończyły. Tak jak...
I żeby te osoby, które są winne czemukolwiek, jakąś karę.
Wiesz, to tak jak była jakiś czas temu drama z pato streamerami, nie? No to tam, no to jakby udało się, nie twierdzę, że sytuacja została rozwiązana, bo nadal się tego typu treści pojawiają, ale na pewno mniej. I prawo zostało zaangażowane na tyle, że jakby znalazł się na to paragraf, nie? Wiesz, i to jest...
Ja przede wszystkim liczę na to, że trochę się internet tam oczyści z tych patologicznych zachowań, już abstrahując od patostreamów, po prostu patologicznych zachowań, które są zamiatane pod dywan, które są pod kątem jakiejś zmowy milczenia przeciągane, po prostu żeby osoby, które są faktycznie winne czynom, które są im zarzucane, odpowiedziały za to.
Spieprzały na księżyc.
A nawet jeśli nie odpowiedziały, to żeby zniknęły z publicznej domeny, jaką jest internet, bo to wszystkim nam wyjdzie na dobre. No a przynajmniej reklamodawcy może będą dwa razy patrzeć i dwa razy się zastanawiać, komu dać pieniądze, żeby faktycznie jakiś tam swój deal marketingowy, na przykład zgrajcom można dać pieniądze.
Właśnie, nie wiem, czy to nie był jakiś żart, ale pod moim ostatnim postem na temat koszulek osusowych, o których opowiadałem w którymś tam poprzednim odcinku. Chyba
no.
Poprzednim, tak. Jakoś na razie sprawa bardzo zwolniła, bo nie mam kiedy się tym zająć, ale było pytanie, czy będą zgrajcowe koszulki, czy będzie zgrajcowy merchandising.
To słuchajcie, słuchacze i oglądacze, wszystko w waszych rękach, to musimy wykręcać liczby, żeby dojść do takiego poziomu, żeby nie było wstydu, no bo wiecie, nie sztuką jest wyprodukować 3 koszulki, które kupi
jedną.
Piotrek, ja i pies Piotrka.
Nie no, 4. Ty, ja i...
Czemu 4?
No ty jedną, ja jedną, twoja mama jedną i moja mama drugą, też jedną, nie?
Więc jakby... No tak, więc... Wszystko w swoim czasie, nie chcemy, że tak powiem, przerostu formy nad treścią. Jeśli będzie kiedyś zapotrzebowanie, to na pewno takie koszulki się pojawią, albo inne gadżety. Ale jeśli już chodzi o taki autopromocyjny,
no tak,
takie pochlebianie sobie, to chciałbym teraz zaprosić Cię, Piotrze, do segmentu, w którym opowiemy, gdzie nas będzie można spotkać w ten weekend.
Właśnie, w ten weekend będzie nas można spotkać na PGA. I o ile...
Dla tych, którzy nie wiedzą, poczekaj, PGA to nie jest to projekt coś tam, taki wielki turniej golfowy, tylko to jest Poznań Game Arena w Poznaniu.
Zwana również przez niektórych Poznań Gay Arena.
Tak, a to Piotr i jego poplecznicy uwielbiają te tematy. To są największe targi gamingowe w Polsce, w skrócie.
Tak, i będziemy tam i ja będę opowiadał o Gwiezdnych Wojnach, dokładnie będę uczestnikiem panelu o Gwiezdnych Wojnach.
Oh no,
Między innymi, będzie też komisarz Sef, znany też opowiadacz o Gwiezdnych Wojnach. I co ciekawe, zmienił się trochę program. To znaczy, mieliśmy być tam 11:30 chyba na scenie Geek, natomiast teraz się okazało, właśnie
dobrze,
dzisiaj...
musimy mówić też, rozwijać te skróty. W sensie... Razem z PGA, tak. Czyli Poznań Game Arena targami gamingowymi, dzieje się równolegle Geek, który Piotr tutaj już zaanonsował, a który się rozwija, skrót jako...
Nie. To w ogóle nie o tym mówimy.
Ale
nie.
Poczekaj, no ja.
W ogóle nie. Jest tak. Jest Poznań Game Arena, czyli targi.
Tak.
Tak? Tak. Jest GIC tak zwany, czyli GIC, czyli Game Industry Conference. Czyli coś dla twórców gier, jakby taka branżowa. Natomiast i ta część, o ile mnie by interesowała zawodowo, to jakby z punktu widzenia Gwiezdnych Wojen, ta część, czyli GIC, nas nie interesuje w ogóle. Na samym Poznań Game Arena są, poza targami, są różne tam sale z różnymi eventami, nie? Mhm. I one są zwane właśnie scenami i mamy scenę, już ci mówię, mamy scenę na przykład coś, co jest nazwane Poznań Congress Center, jest sala ziemi, jest scena family, scena główna i scena geek, ale nie G i C, tylko geek pisane G-E-E-K. Geek.
A geek w sensie nerd.
Tak, w sensie nerd.
Okej. Okay. I... Myślałem, że to jest takie przedłużenie geeku, a bardziej all access dla wszystkich.
Nie.
Bo ten geek, znaczy geek, G i C, ma osobną pulę biletów,
tak.
Prawda?
Tak,
jeśli
tak,
się
tak.
Nie mylę.
To jest jakby trochę niezależne, wyszy... ale nie do końca.
Okej. Okay. No dobrze, czyli dobra, to git zostawmy. Zostaje git. Tak. I ty na tym giku będziesz.
Właśnie nie na giku. Przenieśli nas, bo miał być, ale przenieśli nas na scenę główną PGA. Więc na największej, zakładam, scenie Poznań Game Arena o 11:30 w sobotę będzie można spotkać Papkina, który będzie prowadził ten panel. Papkina wszyscy widzowie z Grajców znają, no bo był naszym gościem.
U nas.
Tak. I Sewa, mnie i jeszcze człowieka jednego, który nie pamiętam w tej chwili. Tak, nie pamiętam w tej chwili. Bardzo przepraszam, ale jeszcze, znaczy jak będę jechał do Poznania, to się douczę, kim są moi współrozmówcy. Znaczy nie będę musiał się douczać, bo akurat Sewa znam, nie? Czyli Michała Ogrodowicza, natomiast tego trzeciego rozmówcy nie znam. Będę musiał sprawdzić, co on robi.
Dobrze, to ja swoją, że tak powiem...
Bo ty też będziesz
swoim doświadczeniem zawodowym od razu podpowiem, że jeśli mnie pamięć nie myli, chociaż ja mam z tym zawsze problem, to scena główna PGA jest w hali 5. Prawdopodobnie. Bo mówię, to jest zawsze dla mnie problem. Na przykład jest tak, że Xbox zawsze wystawia się na Gamescomie.
Mapa terenu. Otworzyłem mapę terenu.
To teraz mnie zweryfikuj.
Hala 5. To jest hali 5? Strefa gastro.
Merchandise. Gastro. Jest tam gastro obok. To na pewno się może zgadzać.
Tak. Wjazd do wystawców Retro Motor Show. To zupełnie nie.
To może nie ten termin nawet.
Nie, no to jest, bo to jakby jest łączone. Jest też Retro Motor Show. I to są te czerwone. Natomiast... Game Arena, tu jest GIC, Garden, Restauracja and Catering. Kurde, no jeszcze...
Sam sobie muszę wpisać.
No jest mapka i nawet nie napisali. W sensie widzę, że jest, sala 5A, sala 6, znaczy, przepraszam, hala 6, sala 5A, 7, 8, 8A i 7A są zajęte przez PGA, tylko nie napisali, co jest gdzie.
No. Dobra, ja już widzę, jestem na stronie głównej Poznań Game Arena. I tutaj sobie widzę, że prawdopodobnie miałem rację. Ta scena jest na hali 5 albo na hali 6. To są dwie największe
Tylko, że hala 5 należy do Retro Motor Show.
No to 6.
To być może jest. Być 6, tak.
W każdym razie, jak dotrzecie tam na miejsce do Poznania, przejdziecie sobie wszystkie hale.
To będą takie modelki chodziły z takimi tablicami. Napisałem, że do jako to tędy.
A potem dostaniesz pozew od prokuratury. W każdym razie, obaj będziemy, tak jak już się zdążyliście zorientować. Piotr będzie prowadził panel w sobotę.
I będę gościem panelu.
Będziesz gościem panelu w sobotę na scenie głównej PGA. Dla porządku przyjmijmy, że jest to hala szósta. Mm-hmm. A ja z kolei będę z ramienia Xbox. Będę z moją ekipą Xboxową, razem z Bartkiem i Natalią, naszą ekipą social media, będzie też nasza ekipa PR, parę osób z Microsoftu. I standardowo będziemy w hali, no i właśnie to jest ten problem, to będzie hala 7 albo 7A, ale chyba 7A, bo one są zawsze tak po lewo od tej głównej.
Pawilon 6, Bethesda, Xbox, pokazy nowości.
A, 6, no to w ogóle nie.
Czyli 6 to jest scena główna, tak by wychodziło.
Niemożliwe. Czy pawilon ale to 6, poczekaj, tak? No to pawilon 6, pokazy nowości, to może jest zapowiedziany właśnie nasz stream na scenie głównej, bo może. My też będziemy na scenie głównej. W każdym razie, jeśli dotrzecie na strefę Xboxa w piątek, w sobotę albo w niedzielę, ponieważ będziemy przez wszystkie 3 dni, to no, oczywiście czekają was liczne atrakcje, bo poza tym panelem, który będę prowadził razem z Bartkiem na głównej strefie, scenie PGA, na tej samej, na której Piotrek będzie gościem, w piątek oraz w sobotę planujemy na PGA, na naszej mini scenie zbudowanej na strefie Xboxa, też poprowadzić dwa streamy, dwa live streamy, dwie transmisje. W piątek będę głównie ja z Bartkiem po południu opowiadał o nowościach, które na Xboxie się pojawiły, o tym, co w Game Passie słychać. Może weźmiemy chłopaków z Bethesdy, Marcina i Łukasza, żeby też nam towarzyszyli na scenie, ponieważ będzie też, no to jest nasza łączona trochę strefa z Bethesdą, więc dużo i gier i atrakcji związanych z grami Bethesdy będzie na strefie Xboxa, ale w sobotę będziemy mieli streama, gdzie będziemy też gościć studia deweloperskie z całej Polski. Już mamy praktycznie dogadane. W sobotę będzie to Darkpoint Games, czyli twórcy Achillesa, Legends Untold. To jest taki Souls-like, wyglądający trochę jak Diablo, czyli taki trochę z rzutu izometrycznego, Souls-like. Będziemy mieli twórców, a w zasadzie chyba CEO, szefa studia odpowiedzialnego za grę Medieval Dynasty, czyli taki trochę survival, trochę taki RTS, taki trochę RPG, który jest dostępny w Game Passie, więc można sobie obadać, czym Medieval Dynasty jest. Oraz kogoś z One More Level, chyba głównego twórcę poziomów, czyli lead level designera.
Z One More Level będzie ktoś od leveli. Tak. Czujesz?
Tak, a wszystko po to, żeby porozmawiać sobie o Ghost Runner 2, czyli cyberpunkowej grze z kataną w roli głównej i z widokiem z pierwszej osoby. Więc takie atrakcje mamy na strefie. Dodatkowo dzisiaj ogłosiliśmy oficjalnie, z waszej perspektywy słuchających, to jest no przynajmniej wczoraj, ponieważ nagrywamy sobie dzień wcześniej, we wtorek, będziemy mieli na strefie Xboxa po raz pierwszy w Polsce grywalnego Stalkera. Przywieźliśmy Stalkera 2 z Gamescomu, dogadaliśmy się z ekipą GSC z Ukrainy, która dla porządku, dla przypomnienia...
Ktoś zarąbał pendrive'a z Gamescomu, schował go głęboko w kieszeń i biegł do Polski.
W kieszeń. Dogadaliśmy się z ekipą GSC, która właśnie ukraińską ekipą, ukraińskimi deweloperami, którzy aktualnie stacjonują w Pradze czeskiej. I przywiozą to demo Stalkera dwójki właśnie do Poznania. Będzie po raz pierwszy w Polsce można zagrać sobie w Stalkera. I co ciekawe i co ważne, twórcy też tam będą. W sensie będzie można porozmawiać sobie z twórcami z Stalkera dwójki. Myślę, że to jest naprawdę duży bit. Tak jak w zeszłym roku mieliśmy Benedicta Foxa, Lies of P, rok przed premierą, i jeszcze jeden tytuł, przepraszam, nie pomnę teraz. Plague Tale'a, dwójeczkę. Tak właśnie w tym roku mamy Stalkera. Nie tylko, oczywiście, będzie mnóstwo innych tytułów do grania.
Ale to dobry strzał, dlatego że mam wrażenie, że Stalker 2 jest w Polsce bardzo wyczekiwaną grą. W sensie na świecie jest. Nawet mniej, natomiast w Polsce jest jakby, ma tutaj swoją niszę. O.
Jest, to jest taki kasus trochę, znaczy trochę, bardzo trochę jak Gothic, który cieszy się olbrzymią estymą wśród polskich graczy, wśród graczy zza wschodniej granicy, no i u Niemców oczywiście, no bo to jest niemiecka gra, Gothic, tak?
Ja.
Przynajmniej marka. Jawohl. Ale Stalker... Myślę, że on trafia w gusta naszych tutaj wschodniej Europy, wschodnioeuropejskich graczy, z tego powodu, że się dzieje, no jakby nie patrzeć, w Czarnobylu, tak?
Czyli, no tak.
Czyli właśnie też we wschodniej Europie i to są te klimaty,
takie słowiańskie. I Czarnobyl jest nam bardzo bliski.
No, siłą rzeczy, chcąc, nie chcąc. I te słowiańskie klimaty, takie brudne, takie, wiesz, ciemne, takie... Taki ten survival postapokaliptyczny, który mimo wszystko settingiem wpasowuje się w to, co widzimy na co dzień za oknem. Zobaczymy, być może obudzimy się za dwa tygodnie w lepszej Polsce. No by the way, właśnie idźcie na wybory wszyscy. Taki trochę polityczny ten od zgrajców, że warto iść na wybory, prawda? Zgadzasz się ze mną?
Szybko, szybko na wybory, tak. Idźcie na
tak,
wybory.
Każdy powinien iść na wybory. Więc tak, będzie Stalker, będą różne atrakcje przez całe 3 dni PGA. Będą na scenie, poza tymi naszymi dwoma streamami, organizowane konkursy, dużo konkursów wiedzowych, do których sam układałem pytania, to tak co roku się chwalę, ale no jest to taka moja mała...
Czyli znasz odpowiedzi.
Tak, ale jednocześnie nie mogę brać udziału, więc...
Bez sensu.
To jest tak, niestety, tak to wygląda w Xboxie. Znaczy, myślę, że w każdej szanującej się firmie tak to wygląda, ale... Nie mam radość mi daje tworzenie tych pytań, w sensie czerpię z tego, bo potem obserwuję reakcje ludzi, tym bardziej, że to są pytania quizowe ABCD i decyduje o tym nie tylko poprawność wybrania tego odpowiedzi na to pytanie, ale też szybkość, a ja lubię takie podchwytliwe dawać, na przykład taki totalnie od czapy, nie ma tego pytania w puli, ale na przykład bierzesz sobie, nie wiem, jak się nazywał główny bohater gry Death Stranding, no nie? To jest Sam Bridges, grany przez...
Ja mam z Gwiezdnych Wojen takie pytanie z dupy do ciebie, podchwytliwe.
Ale to... No, kończąc myśl. Jest to Sam Bridges i w 4 odpowiedziach potencjalnych zmieniasz literki, przerzucasz jeden człon, że one wszystkie są do siebie podobne. I niech się ludzie męczą, a co? Ale nagrody będziemy mieli zacne, bo to już wiem, mamy wielu partnerów, którzy dołożyli pulę nagród, także będzie o co walczyć. A ty zapodaj mi teraz swoje pytanie. Zobaczymy, czy cię zagnę.
W epizodzie 4 Gwiezdnych Wojen Han Solo został wynajęty na Tatooine, żeby przewieźć konkretny ładunek przez... Obi-Wana i Luka. Co było tym ładunkiem?
Demet, jakbyś mnie zapytał, jak była rozłożona płatność w czasie, to bym ci powiedział, bo tam najpierw była część, a druga część już po dostarczeniu. To było 10 i 14 tysięcy już po, ale co było ładunkiem?
Han Solo pytał, what's the cargo?
Tylko ludzie? W sensie taka była odpowiedź, że tylko ludzie są ładunkiem?
No właśnie nie, to jest najbardziej podchwytliwe. What's the cargo? Myself, the boy, 2 droids and no questions asked.
Okej, dobra, faktycznie, tak było.
Czyli ładunkiem był Obi-Wan, Luke, 2 droidy i żadnych pytań.
Żadne pytania zajęły najwięcej miejsca w ładunku. No ale dobrze, w naszym ładunku zgrajcowym dzisiejszego podcastu myślę, że
Kwestię sucharów mamy wyczerpaną, tak.
Ale taką ładną parabolą skacząc do postarowsowych tematach.
Tańczą.
To chciałem cię zapytać, jak tam Ahsoka, panie Jako? Co tam się dzieje w świecie serialowym, Star Warsowym, bo jesteśmy
przed finałowym...
Dzisiaj w nocy, tak. Dzisiaj w nocy ma wyjść kolejny odcinek,
tak? W sensie finałowy odcinek pierwszego sezonu to będzie. Więc jesteśmy w tej trudnej...
A nie siódmy? A
nie, siódmy już był. Ósmy teraz będzie.
Chyba przespałem zeszły tydzień. No nic, Boże, opowiadam.
Bo ja mam teraz taką chwilową zwiechę. Nie, no... aż, słuchaj, muszę zajrzeć, który ja ostatnio recenzowałem.
Ty opowiadaj, co tam w Ahsoce słychać.
W każdym razie, kiedy wy będziecie już słuchać czy oglądać tego naszego podcastu, to właśnie już na Disney Plus będzie ostatni odcinek, więc sezon nam się zamknie.
Masz rację, ostatni odcinek, 4 października.
Tak, i nam się sezon zamknie, natomiast my oczywiście, kiedy to nagrywamy, to jeszcze ostatniego odcinka nie widzieliśmy. I tak naprawdę, tutaj, kurczę, trudny jest do oceny ten serial, tak myślę, bo już myślę pewne tam po tych 7 odcinkach można wydać jakąś tam opinię. I on jest dosyć trudny do oceny, dlatego że jest bardzo nierówny. Znaczy, bierzemy poprawkę oczywiście na to, że u Filoniego pierwsze sezony to się powoli rozkręcają. Seriali tak samo było z, nie wiem, z Clone Wars chociażby, czy z Rebeliantami. Natomiast to jest tak, że pierwszy odcinek był okej, potem tak naprawdę to tak oglądałem z musu, potem czwarty trochę zamącił, potem szósty trochę zamącił i potem siódmy, czyli ten ostatni, który był przed nagraniem, to znowu był taki jakby wyczekujący, więc...
No dobrze, a w skrócie, zapytam może nie w skrócie, a tak na otwarcie trochę tego tematu. Nie masz takiego wrażenia, że ten pierwszy sezon Ahsoki, zakładamy oczywiście pełni nadziei, mm-hmm. entuzjazmu, że te kolejne sezony się pojawią. Dał nam więcej pytań niż odpowiedzi? W sensie nie otworzył więcej wątków niż...
Myślę, że właśnie otwiera więcej wątków i to jest spina trochę jakby cały lore, tak? Bo to jest też jakby cała wartość dla fana Gwiezdnych Wojen jest w tym, co jakby na drugim planie. Dlatego, że pierwszy plan, ta historia, która tam jest opowiedziana, jest... taka dosyć, taka prościutka, taka też, te postacie, takie mam momentami wrażenie, że tak po prostu wygłaszają swoje frazy ze scenariusza, które mają do powiedzenia i tyle. Natomiast, jak zestawisz, widzieliśmy, nie wiem, w Andorze, który siedział na krótko przed, akurat w czasie jakby władzy Imperium. Widzimy tam, nie wiem, Senat Galaktyczny i widzimy Mon Mothmę, tak? Która tam stara się wspierać rebelię. Potem mija parę miesięcy, mamy kolejny serial, czyli Ahsoka i widzimy Mon Mothmę, która w bardzo analogicznych w bardzo analogicznym stroju, tylko teraz zasiada jako tam senator i szefowa jednej z komisji w Nowej Republice. I to jest takie właśnie zderzenie. Tylko, że właśnie, ja to oglądam jako fan, nie? Ja jakby najwięcej radości i najwięcej takiej wartości dla mnie wyciągam z tego drugiego tła, drugiego, trzeciego tła, co tam można rozkminiać. Nie wiem, że gdzieś na jakiejś tam budowli są takie same jakieś tam hieroglify czy ikony, które były gdzieś tam w Fallen Order czy w Jedi Survivor, nie? Nawiązania. Natomiast jakby sama historia jest tak prosta, tak jakby, wiesz, siekierą ciosana, nie? Że to jakby może się rozkręci, nie? Jakby masz tą nadzieję, ale oczywiście jakby to jest serial dla fanów i jakby już porzuciliśmy chyba nadzieję, że...
Jest więcej pożywki dla fanów, w sensie właśnie, już abstrahując od otwartych wątków, ale też nie chcę nazywać tego cameo, ale tak wprowadzanie nowych ras, wprowadzanie nowych
planet.
Nawet planet wprowadzania.
Spoza galaktyki.
Szturmowców, wiesz, no, i tak. całych tych postaci. Że tam jest więcej takiej analizy twardego fana, w sensie takiego, który usiądzie i będzie doszukiwał się źródeł, żeby sobie doczytać, dooglądać albo rozebrać te czynniki pierwsze, niż faktycznego
Popychania popychania historii, bo to jest jakby jak weźmiemy ten 40-minutowy odcinek jeden, to tam w jednym odcinku się relatywnie niewiele dzieje. Jest tam, nie wiem, długi dialog, jakieś takie pociągłe spojrzenia. Potem przeskakujemy, jest drugi dialog. Tak? Już w ogóle rozbroił mnie rozmowa Sabin i Ezry, jak się spotkali w końcu. No to...
No taka niejaka była.
Taka
dla mnie.
Tak. Tam w ogóle... No, jakby...
Nie było tej chemii. Brakło mi chemii. Strasznie.
Tam chemia,
ludzie,
to tam
którzy,
chrzanić
którzy
chemię.
Się chcieli spotkać po tak. tylu latach i tak, no siema.
Znaczy,
siema, co tam?
Znaczy nie,
tam
mówią do siebie, ale jakby nie rozmawiają, nie? To jest to, no jakby co tam słychać w galaktyce? No zabiliśmy imperatora. Aha, no to cool. Nie? No i tyle, tak? Także nie wiem, no to najwyraźniej tam gdzieś fajne pomysły są, ale jakby ubranie ich w scenariusz jest takie sobie, no bo właśnie, nowy rodzaj szturmowców. To zaangażowanie tych matek, tych wiedźm z Datomiry i tej magii, no. Jakby to było w Clone Wars i teraz to zasługuje na to, żeby to przyciągnąć. Oczywiście każdy fan się zaczyna zastanawiać, no to może ta magia Sióstr Nocy ma coś wspólnego z tym niewyjaśnionym powrotem Palpatina w epizodzie 9, nie? No już zaczynasz sobie to tam mielić w głowie i przetwarzać. To, że właśnie się udajemy na jakąś planetę, dlaczego ta planeta jest taka ważna i jest poza galaktyką Gwiezdnych Wojen, tak? Widzimy przez chwilę tą funkcjonowanie tej nowej republiki, tak? Która jakoś tam funkcjonuje lepiej lub
no,
gorzej.
No bardziej jakość niż jakość.
Tak, tak, tak. Nie wiem dlaczego włączyła mi się latarka w telefonie.
Jak kupiłeś nowego iPhone'a?
No tak, to już dawno.
No nie, ale nie nowego, flagowego, w sensie tego, który został ogłoszony.
A, 15. Piętnastki nie kupiłem, nie.
Jak słyszycie z backgroundu gdzieś tam płaczące dziecko, to nie to, że ja dziecku nie dałem jeść, tylko to jest mój kot, który brzmi jak dziecko.
Któremu nie dałem jeść.
No tak, ale to jest kot. Znaczy on ma jedzenie, tylko to, któremu nałożyłem, mu nie do końca smakuje, no chciałby już nowe, świeże. A ja sobie od ust odejmuję, że... A i z drugim się tłuką, jak nie, to bracia.
Nie, tak. Nie pyskuj gnoju.
Nie dzwońcie na policję, wszystko jest w porządku. One tak mają, tłuką się po prostu między sobą, jak to rodzeństwo.
No i wiesz...
No
i
dobrze,
to jest...
pokładasz duże nadzieje.
Pokładam duże nadzieje. Wiesz co, tam już, no bo mamy... No bo kolejny odcinek będzie trwał, nie wiem, za 40 minut. Tam jest za dużo do powyciągania w jednym odcinku, który nam został. Nie, więc tam się zakończy, akcja będzie urwana, zakończy się cliffhangerem i czekamy na kolejny sezon, więc tak pokładam bardzo duże nadzieje w kolejnym sezonie. Bo już jakby ten, no to tam wiadomo, no muszą się spotkać, pogadają trochę i bum, napisy końcowe.
No dobrze, to musicie koniec nam w takim sezonu, razie słuchacze, widzowie napisać, czy oglądacie, śledzicie na bieżąco Ahsokę.
Jak nie, to sorry za spoiler.
Słuchacie naszego odcinka, naszego nagrania już po, prawdopodobnie już po no, wypuszczeniu ostatniego odcinka sezonu, więc dajcie nam znać a propos swoich przemyśleń.
A jak ci się podoba, słuchaj, bo ten odcinek, gdzie się pojawia młoda Ahsoka, w sensie mamy retrospekcję, to widziałeś czy nie?
Tak,
to
tak,
był
tak,
chyba czwarty.
Ja jestem na bieżąco.
No jak ci się podoba takie przeskoczenie, wiesz? I mieliśmy kawałek Clone Wars live action.
Bardzo mi się podoba.
Bo ty jesteś z tego inaczej. Pokolenia, które się wychowało na Clone Wars. Ja jestem to pokolenie, które się wychowało na klasycznej trylogii, nie?
Tak, ale ja jestem też z tego pokolenia. Jestem tą osobą, która bardzo umiłowała sobie Clone Warsy jako okres na chronologii Gwiezdnych Wojen. Ja bardzo lubię Clone Warsy. Ja się bardziej nawet wychowałem na książkach z legend dotyczących Clone Warsów, takich jak, nie wiem, tam Uzdrowicielka Jedi, Barry Saofi, tak, która gdzieś tam służyła, pomagała tym legionom i przeżywałem tą wielką armię Republiki bardziej w książkach niż w samym serialu. Zresztą nie pierwszy raz to powtórzę. Do dzisiaj nie obejrzałem Clone Warsów w całości, w sensie serialu animowanego. Więc Clone Warsy, wiesz, we mnie żyją i rezonują ze mną jako okres na osi czasu, nie do końca jako sam serial. Jeśli miałbym coś powiedzieć o młodej Asoce, to już gadałem z Kubą, moim bratem, mi nie do końca pasuje aktorka, aczkolwiek to jest fajnie zagrana rola, fajnie zagrana postać. Trochę jestem spaczony tą też niejako, nie chcę powiedzieć wyidealizowaną, ale pewną wersją Asoki, która została nam przedstawiona w serialu animowanym. Ona ma zbyt dla mnie okrągłą twarz, ta aktorka. W sensie Asoka miała taką bardziej pociągłą twarz. Ja wiem, zwalamy to na karp tego, że to była animacja.
No to była animacja, postacie, no to była określona kreska, nie?
Tak, zdeformowane, nie? Jakkolwiek by tego nie ująć. Ale ja bym tam bardziej widział jakąś właśnie aktorkę z taką bardziej podłużną twarzą. Jeśli rozumiecie, co mam na myśli. Ale już na przykład Anakin i jego powrót w retrospektywie w Clone Warsach podobał mi się niesamowicie.
Tu go wreszcie dobrze odmłodzili.
Uwierz mi, tak. Obi-Wan, serial Obi-Wan i Anakin powracający, bo tam też były retrospekcje.
Tam Obi-Wan, też były, prawda? Retrospekcje, ale jakby no, gorzej więc, mu tego ryja zrobili, a tu mu zrobili zajebiście.
Serial Obi-Wan jest, powiedzmy tak, wiesz, 3 na 10, jeśli chodzi o odwzorowanie Anakina młodego. A w Asoce się to udało naprawdę. Tam w tej scenie, w tej retrospekcji, gdzie oni tam z oddziałem klonów, tam Rex się chyba też pojawia w tej scenie.
Znaczy to Rex, potem w ogóle przeczytałem, że Rex się pojawia tam dwa razy. W tej, bo najpierw mamy scenę z takich wczesnych czasów wojen klonów, a potem mamy z końcówki wojen klonów, tam bitwa o Mandalore, czyli sama końcówka. To i w jednym, i w drugim przypadku jest Rex, który raz ma tam ten wcześniejszy rodzaj pancerza klonów, a potem ma późniejszy. Tylko, że w tej późniejszej wersji on się odzywa. W związku z tym my wiemy, że to jest Rex, nie? No bo jakby słyszymy tak, Tamuerę Morrisona.
Abstrahując już od Rexa, bardzo chciałem pochwalić i charakteryzację, i ogólny wygląd młodego Anakina właśnie z tych czasów początku wojen klonów, w tych krótkich włosach, w tej zbroi, to czy częściowo szacie Jedi, tak, częściowo zbroi generała Wielkiej Armii Republiki. Uważam, że jest to totalnie poziom wyżej ponad odmłodzenie Anakina z Obi-Wana.
No widać, zatrudnili lepsze AI do robienia, wiesz, grafiki.
No, więc tak, no sam czekam z wypiekami na twarzy na finał, bo tak jak w poprzednim odcinku, albo dwa odcinki temu naszych wywodów zgrajcowych, w którym rozmawialiśmy, sam serial Asoki jako Star Warsowy serial z tych pięciu, które do dzisiaj nam przedstawiono, stawiam go dość wysoko w rankingu seriali. W zasadzie na pierwszym albo drugim miejscu, zaraz obok Mandalorianina.
Wiesz co, no to dla mnie jest jakby Andor. Natomiast Asoka jest bardzo wysoko nie ze względu... znaczy ona jest sprawnie technicznie zrobiona, nie? To, że ja mam zarzuty do tego, że tam że są dialogi miałkie, że jakby niektóre są takie powyciągane te sceny, typu właśnie Asoka patrzy, nie? Odwraca się i to trwa minutę, nie? No, jakby... znowu.
To może za dużo TikToka oglądasz.
Znaczy wiesz co, no właśnie.
Potrzebujesz bodźców
Spotkałem się z takim zarzutem, nie, że to, no przecież nie wszystko musi tak zapierniczać. Ale wiesz, no ale masz na ten odcinek określoną ilość minut, nie, tak, w których się ma to zmieścić. W związku z tym, no albo masz, niech się akcja trochę do przodu popchnie. To nawet to nie chodzi o to konkretne, jakby długie, posuwiste, że tak powiem, spojrzenie, nie? Jedno czy drugie. Natomiast no, to nie jest obok jakiegoś popchnięcia akcji do przodu, tylko zamiast. Nie? I jakby i masz wrażenie, że się tam niewiele dzieje. I no właśnie, no pomimo tego, że mam jakieś tam zarzuty właśnie do tego tempa, do scenariuszowe, że te właśnie dialogi, jak już się odzywają, to są takie, w paru miejscach mam wrażenie właśnie jakby niemalże z promptera czytali, tak? No to wizualnie i technicznie no to jest absolutny majstersztyk ten serial. Mhm. To jak tam wyglądają te właśnie no, szturmowcy, Traun mi się bardzo podoba. To,
ja
że,
mam wrażenie też, że...
To, że ma pocerowany mundur, no to jest przecież takie no genialne...
Nawiązując trochę do Asoki młodej, ja mam wrażenie, a to też jest taki przytyk, wiesz, jak ktoś mógłby powiedzieć, Szyszko, sam jesteś na mordzie za gruby, bo się spasłeś. Ale że Traun też jest taki trochę zaokrągły, w sensie bardziej taka pociągła twarz pasowała mi do Traun.
Ja w ogóle tego, wiesz co, w ogóle tego w ten sposób...
Ale aktorsko jest fajnie, odegrane. Mhm. To się muszę zgodzić.
Także no, wizualnie te pergile, te statki, ta chimera, która jest taka uszkodzona po tym, jak ją... Pergile na koniec rebeliantów tak porwały i jakby zgniotły częściowo. Także no tak, wizualnie bardzo, bardzo, bardzo na plus.
No dobrze.
To ktoś nawet powiedział mądrze, że tym się różnią Gwiezdne Wojny od seriali marvelowskich. Że seriale marvelowskie są no, średnio mądre i też już i te efekty wyglądają tak, jakby im się nie chciało ich robić. Albo były za szybko. Natomiast no, Gwiezdne Wojny jakby trzymają ten poziom wizualno-techniczny.
To prawda. Technicznie tam jest dowiezione w każdym serialu. Nawet włącznie z Obi-Wanem, już abstrahując od samej historii, nie? I fabuły. Tam,
no
tam
wiesz,
się każdy,
ale...
tam się każdy brud na szacie Jedi tak. zgadza, nie?
No, tam Obi-Wan każdy piasek... jest, Obi-Wan to o tym mówiliśmy. Obi-Wan jest zwalony montażowo, tak? Bo tam widać ewidentne sceny, które się technicznie nie montują, nie? Typu właśnie przykład z tą biegnącą Leją, nie? Już ją, tak. Już ją dopada, jest cięcie kamery i potem jest daleko. To nie chodzi o to, że jest sztucznie wydłużony ten pościg, to jakby z jednej strony tam jak no,
źle przestępcy, przestawione.
Tylko jest po prostu źle zmontowany.
Technicznie, wizualnie.
Tak. Wizualnie jest bardzo ładnie.
Każdy serial Star Wars rządzi się swoimi prawami i na pewno się broni. Dobrze, słuchajcie, nie bez powodu, trochę z przekąsem, ale nazwaliśmy ten odcinek nasz 40 odcinek Zgrajców pod tytułem Klęski Urodzaju. Mimo, że Piotr jest dalej w szale pracowym, nie grał za wiele, a ja z kolei, słuchajcie, skakałem po łebkach. Ale faktem jest, i to też taki nasz połowiczny temat odcinka dzisiaj, że doświadczyliśmy wreszcie klęski urodzaju, jeśli chodzi o gry, jeśli chodzi o premiery, jeśli chodzi o gaming.
Ja mało grałem, bo nie wiem, za co się wziąć, nie? To jakby kwestia
jest absolutne zatrzęsienie. Ja w zeszłym tygodniu dostałem cztery kody do zrealizowania na pełną wersję gry, wiesz, takiej triple, nie?
Mhm. Mówię, znaczy na cztery różne gry.
Cztery różne gry. Gram sobie w Starfielda, to chyba na zeszłym odcinku już cię pośpieszałem. Wiesz, gram sobie w Starfielda, tutaj Baldur's Gate od ciebie rozgrzebany w połowie, wiesz, w połowie drugiego aktu. Zaraz nagle wpada mi kod na Lies of P. Lies of P to jest Souls-like, który zadebiutował od razu w Game Passie od mojego studia, ale bardzo kompetentna gra, jeśli chodzi o Souls-like'i. Gramy tam Pinokiem. Tak, to jest taka adaptacja trochę historii Pinokia, który przenosi nas do steampunku. Pinokio jest kukiełką, takim mechanoidem. Wszystkie inne kukiełki też są mechanoidami, trochę na wzór Matrixa. W zasadzie Animatrixa, bo tam w Animatrixie było pokazane, jak maszyny się buntują przeciwko człowiekowi. Te kukiełki się zbuntowały. No i tam jesteśmy właśnie Pinokiem, który soulsowo, gameplayowo soulsowo sobie przecina drogę do zwycięstwa. I to mi wpadło. Pograłem trochę, zrobiłem streama. Mówię, okej, zajebiste, chcę w to grać. Starfield na mnie czeka, wiesz, puka w szybkę. Hello, Piotrek, masz 35 godzin. Wróć do Starfielda.
Puka w piekarnik.
Za chwilę dostaję kod na EA Sports FC24, czyli tegoroczną FIFA.
Nie wolno, nie dostałeś tego maila z Electronic Arts, że nie wolno w kontekście tej gry używać słowa FIFA, bo za to robią z jaj druty telegraficzne?
Czyli nie dostałeś. You didn't get the memo.
Nie, ja dostaję kody inną drogą, więc najwyżej to wyciszymy w podcaście. Tak czy siak, tegoroczna gra piłkarska, która nazywa się EA Sports FC 24. To jest taka sama gra piłkarska jak w zeszłym roku.
Czy to prawda, że przy okazji ze sklepów internetowych wszelkich cyfrowych zniknęły starsze wersje FIFA? Że nie można ich kupić?
Ciężko mi powiedzieć, czy wszystkie,
bo coś było takiego, że...
Wiem, że rokrocznie nawet z abonamentu EA Play, w którym są te, powiedzmy tam, 3 czy 4 do tyłu FIFA, w końcu jest ten ogon odcinany, nie? W sensie, że wiesz...
Że teraz już nie ma żadnej, w sensie poza tą najnowszą.
Może tak być. Może być tak, że wiesz, ta umowa na tą nazwę licencyjną FIFA została ograniczona aż w takim zakresie, że musieli wyrzucić ze sklepu wszystkie poprzednie części. Ja bym się wcale nie zdziwił, aczkolwiek te gry EA Sports piłkarskie, wiesz, rządzą się takimi prawami, że jak wchodzi nowa, to w poprzednim już nikt nie gra, nie? Bo większość graczy skupia się na tym Ultimate Team. Właśnie to w tej odsłonie, w tym roku to jest Ultimate Team, a nie F Ultimate Team, czyli nie FUT, tylko UT się to nazywa w tym roku. Aczkolwiek to jest stara, dobra, znana gra piłkarska od EA. Oczywiście, tak jak mówię, z mnóstwem usprawnień, to nie jest tak, że to jest odgrzewany kotlet ze zmianą składów, bo tam co roku jest coś nowego dodawane, aczkolwiek ja z pozycji laika i z pozycji takiego raczej kanapowego entuzjasty o tym mówię, bo aż tak bardzo w te systemy i gameplayowe powikłania się nie wgryzam, bo aż tyle nie gram co roku. Nie wiem, czy mogę mówić FIFA, czy nie mogę mówić FIFA. Już taki...
Pozwalam ci.
Pozwalasz. No więc tak co roku w FIFA nie grywałem i grałem tam kilkanaście, może kilkadziesiąt godzin, ale tak bliżej 20-30.
Możesz mówić Fifunia, to się nikt nie doczepi.
Fifunia.
Moja Fifunia.
FIFA.
Fifunia.
I nie jestem specjalistą, nie? Ale no, nawet na takie laickie oko to te zmiany są wprowadzane. W tym roku jest jeszcze większy nacisk postawiony na składy kobiece, nie tylko reprezentacje, ale też klubowe. No i gra się przyjemnie. Na pewno będę testował to tej jesieni, tej zimy ze znajomymi, z rodziną. Kto tam do mnie wpadnie, ty też jesteś zaproszony, to sobie jakiś meczek na pewno pykniemy. No i jeszcze to EA Sports FC 24 nie wybrzmiało dobrze. A już zostałem zbombardowany od mojej własnej firmy kodem na Force Motorsport.
O kurde.
Force Motorsport, która 10 października, to jest też ważna informacja, pojawi się w pełnej wersji w Game Passie dla wszystkich zainteresowanych. Nie trzeba kupować. Podobnie jak Starfielda. I o Force Motorsport mogę już mówić, ponieważ w momencie publikacji tego materiału embargo spadło dzisiaj, w środę, 4 października o godzinie 9 rano. My puszczamy ten odcinek o 20, jak co dwa tygodnie, przypomnę. No i Forza Motorsport jest grą, która, powiem ci, jest dla mnie miłą odtrutką. To może źle brzmi, ale...
To ciekawe, bo ty zawsze byłeś raczej taki team Forza Horizonowy. Horizon. Tak.
Ja nadal jestem Horizonowy. Po prostu od premiery Forza Motorsport 7 minęło już tyle lat, że Horizon...
Że zgłodniałeś.
Plus jeden dodatek, plus drugi dodatek. Tak. Nie chcę powiedzieć, że mnie zmęczył otwartością świata, nie chcę powiedzieć, że mnie zmęczył aktywnościami, bo nie, bo to nadal jest świetna produkcja ze świetnymi dodatkami. Po prostu potrzebowałem czegoś takiego bardziej skondensowanego, takiego bardziej nastawionego na... No, jak to Forza na symulację, Forza Motorsport, ale też takiego nastawionego na quality over quantity, że bardziej ten jeden wyścig, który jedziesz, czas, w jaki wchodzisz w zakręty, to, czy wyprzedzisz jednego przeciwnika, czy dwóch, który jesteś w klasyfikacji na końcu wyścigu, a który jesteś w klasyfikacji na końcu turnieju, versus aż 700 samochodów, Meksyk, baw się. Rozumiem. Tak. Po prostu byłem przytłoczony też niejako tym Horizonem, który nadal jest świetny i nadal go polecam i to jest mój pierwszy wybór, jeśli chodzi o pokazanie gry samochodowej komuś, kto nie gra w gry w ogóle.
No wiesz, no...
Ale Motorsport dowozi mi pod tym kątem takiego minimalizmu i takiej miłości do... miłości do... No, motorsportu, nie? Czyli wiesz, do sportu, jakby, jakim są samochody.
Ten... jakby Forza Horizon pozostaje takim przykładem, czy takim wzorem z Sevr, bo nawet ostatnio przecież wyszedł ten nowy Cars bodajże, tak?
The Crew Motorfest,
tak.
Od Ubisoftu.
Które jakbyś postawił dwa screeny obok siebie Forzy i właśnie ten The Crew, to byłby duży problem, żeby określić, który jest z której gry, nie?
Mhm. Tak, a tutaj właśnie masz no tak naprawdę bezpośrednią konkurencję do Gran Turismo ostatniego, które wyszło. Tak jak mówię, oczywiście nie będę tu recenzował, nie będę też wystawiał żadnej oceny, nie jestem obiektywny z tego względu, że no Microsoft jest moją matką służbową i ojcem, ale no gra mi się bardzo dobrze. Gra mi się o tyle dobrze, że odpalam sobie swoje wieczorem.
I młodszą przyrodnią siostrą, która się zaklinowała w szafie.
Czy ty słyszałeś na początku, jak rozmawialiśmy o tych precedensach YouTube'owych, czy nie słyszałeś? Słyszałeś, co powiedziałem, czy nie słyszałeś?
Help me. Idę na terapię.
No, idź na terapię. Będziemy powoli kończyć zaraz, ale tak, nie chcę oceniać absolutnie, ale wrzucam sobie swoje wieczorem sławeczki, odpalam sobie turniej w Fordzie, odpalam sobie podcast, ostatnio dużo nasz? Się nazbierało mi, no nasz to tylko z przymusu słucham, jak muszę rozdziały dodać, ostatnio mi się sporo Roka i Borysa nazbierało, więc sobie Roka i Borysa zapuszczam.
Tak. Mi też.
I jadę. Jadę, wiesz, furą, która jest tam niestuningowana jakkolwiek, niepomalowana we festyniarskie wzory. Po prostu ja, Thor, inni i ta rywalizacja. Taka
i
czysta i cisnę. Oczywiście nie jeżdżę na maksymalne postawienie.
Rzeczywiście to jest w sensie to jest taki rodzaj gry, co można odpalić na jeden wyścig, wiesz, pograć 15 minut. I właśnie przejść jeden wyścig i wyłączyć, czy to jakby
może nie do końca,
trzymacie bardziej?
Ja bym powiedział bardziej na turniej, odpalasz sobie turniej, to są takie dedykowane kampania jest podzielona na takie dedykowane turnieje, na przykład samochody klasyczne, nie? Czy jakieś samochody stylu coupé lat 90. nie? Masz taki podział na takie jakby trochę historię motoryzacji, ale to też nie jest aż takie, że przechodzisz już od tego, co jeździło w latach 70. do współczesnych rajdówek, bo sobie możesz powybierać wśród tych turniejów, ale określasz sobie turniejem tak jakby mniej więcej zakres tego, jakie samochody jeżdżą. Bierzesz sobie, kupujesz samochód. To też jest fajne, że nie jesteś zasypywany tam właśnie tymi milionem samochodów jak w Horizonie. Ja co prawda dzięki edycji premium, tej najwyższej, którą dostałem jako, no w cudzysłowie, kod do recenzji, trochę tych kredytów dostałem na początek, no ale tam powiedzmy milion kredytów starczy ci na 10 samochodów, z czego na start mam też 10. Mam 20 samochodów w garażu potencjalnie, a nie 100, nie? I też nie do każdego turnieju możesz każdy samochód zastosować, więc wybierasz sobie powiedzmy z tego, co się kwalifikuje, no to masz tam jedno stare BMW, jednego starego Mercedesa i jednego starego Holdena. No i to, co ci tam bardziej przypasuje, sobie bierzesz. I masz 5 wyścigów w turnieju. Przed każdym wyścigiem masz trening, który możesz pominąć, aczkolwiek jazda w treningu w Fordzie Motorsport tej nowej jest coś takiego jak levelowanie samochodów. Im bardziej i dłużej jeździsz tym samochodem, tym masz większego expa, możesz go dawać mu też lepsze części, Dodatkowo przekłada się to też na zniżki w sklepie. Jak potem chcesz kupić kolejne samochody tego producenta, tej marki, no to masz zniżki. Mhm. Więc warto sobie jeździć sobie te przygotowania, te treningi, też po to, żeby poznać tor, jakim będziesz jechał. No bo no to tak. Realne, odwzorowane tory, które są w naszej rzeczywistości, tak? Czy to jest Maple, czy to jest, wiesz, jakiś tam Silverstone, no klasyka, nie? Gdzieś tam tych torów motorsportowych, wyścigowych.
Norymberski krąg.
Nürburgring, nigdy nie potrafię
Nürburgring.
Nürburgring. Tak, ale mówię, no Silverstone i Maple Valley to akurat...
To potrafię wymówić.
I wreszcie mi się, słuchaj, podoba, to muszę wrzucić wzmiankę na ten temat. Nigdy na przykład w Forzie albo w innych wyścigówkach nie rozumiałem. Jeżdżę sobie, jestem najlepszy, jestem zajebisty. Wygrywam wszystkie wyścigi. I gram kolejny wyścig i startuję z 7 lokaty. Mówię, ale jak? No to się nie spina. Dlaczego z 7? Dlaczego nie z 1? Dlaczego nie mam koszulki lidera, nie? W sensie, no skoro wygrywam wszystko, to powinienem. Jednym z takich... Forza Motorsport ma, powiedzmy, podział na 3 albo nawet 4 takie poziomy trudności w grze. Mhm. Pierwszym z nich jest wybór poziomu drivatarów, czyli tych przeciwników, z którymi się mierzysz. Możesz sobie wybrać od 1 do 8, czyli od najwolniejszych do najszybszych.
Pamiętam w którejś Forzie Horizon, chyba jeszcze na Xboxie 360 albo na pierwszej łance grałem, to była Forza Horizon 1 albo 2. I pamiętam, że nagle sobie jadę i wiem, że mam tych przeciwników komputerowych. Nie, myślałem, że to są przeciwnicy komputerowi. No, okay, no. I nagle mnie mija szyszko, nie? I tak myślę, o ty w dupę, ty. O ty, no, kopany, ty.
Ten system...
Jak ty, to ja przez przypadek wybrałem multiplayer i on się dołączył, żadnego komunikatu, ale wiesz co, tak mi mózg sprało wtedy.
Ale to jest super. Ten system działa oczywiście do dzisiaj, bo te drivatary są, one są sczytywane na podstawie twojej listy znajomych, a jak nie masz znajomych, sorry, forever alone, to ci losowych przeciwników z internetu bierze, ale to nie jest tylko wyświetlenie ksywy nad samochodem, to jest też próba realnego odwzorowania tego, jak ta osoba jeździ. Tak. Jak ja jeżdżę w swojej grze i rozbijam się o bandy, to mój drivatar w internecie u innych ludzi też będzie raczej jeździł z takimi...
Jak lebiega,
tak? Jak jeżdżę zajebiście, wykręcam zajebiste czasy na torze, to mój drivatar też będzie raczej kompetytywnym zawodnikiem. Oczywiście ma wpływ na to, czy ustawiłeś sobie średni poziom trudności, no bo jak sobie ustawisz, że te drivatary przeciwników mają być wolne, no to nie będzie cię wyprzedzał szyszko. Wiesz, leci 120 więcej niż ty, nie? Na prostej i cię mija i hello... I tyle mnie widziałeś, widzimy się na mecie? Nie. Nadal gdzieś to odwzorowanie jest, więc wiesz, ja widuję, czy właśnie Kowala z Fakesforge, wysyłamy sobie screen, czy Energika, ostatnio opisałem, że mówię, zalogowałem
minąłeś się do Forcy, mnie tutaj. I nawet nie błysnąłeś światłami, ty
tak,
bucu,
nawet
ty.
Nie pomachałeś, nie? Napisałem mu ostatnio, że mordo, ty już masz 35 poziom kierowcy, ale to jest dopiero 4 dni po wydaniu kluczy recenzenckich, nie? Więc wiesz. Więc tak, to jest ten jeden poziom, że sobie ustawiasz drivatary od 1 do 8, czy są wolne, czy są szybkie. Drugi poziom to są zasady wyścigów Forza. Możesz mieć taki bardziej rekreacyjny, czyli że masz włączone powtórki, czyli możesz sobie cofnąć czas. Uszkodzenia są tylko kosmetyczne, czyli... Znaczy, oczywiście w tych Forzach te uszkodzenia dla nas wizualnie
zawsze
są kosmetyczne.
Tak.
Ale w grze może być to zaimplementowane tak, że mimo, że karoseria się wygięła tylko w małym stopniu, to silnik się uszkodził. I wtedy gra już traktuje, że no wyłączył
no
ci silnik,
jedzie,
w sensie zgasł i nie dojdziesz do mety. Więc to jest to drugie.
A można wysiąść i pchać?
Nie.
Bez
niestety,
sensu.
Może w następnej Forzie. Więc to jest ten drugi tak jakby poziom utrudnienia sobie. Trzeci to jest oczywiście wejście w ustawienia i włączenie sobie asyst, albo wyłączenie sobie asyst. Ja w tej chwili po 2 latach jeżdżenia w Forzie Horizon tam ABS mam wyłączony, jazdę ustawioną na symulacyjną, ale nadal z racji tego, że muszę sobie poprzypominać te tory, mam ustawione linie na zakrętach. W sensie na zakrętach no tak. Ci linia pokazuje, jak wejść, nie
czy
na całym torze.
Nie za szybko, czy nie za...
Tak, czy... nie na całym torze, ale na zakrętach sobie jeszcze zostawiłem, docelowo będę chciał ją wyłączyć. I zaowalowując, wracając do tego pierwotnego mojego, że w Fordzie zawsze się dziwiłem, dlaczego nie mogę wystartować z pierwszego miejsca, mimo że wygrywam wyścigi. W tej Fordzie Motorsport jest wprowadzony taki system, że na początku wyścigu możesz zdecydować, z którego miejsca chcesz wystartować. Jedzie 20 samochodów. Możesz wybrać sobie dowolną lokatę, tam chyba pierwsza i druga jest tylko pominięta. Nie możesz startować z pierwszej albo drugiej. Przynajmniej na tym poziomie trudności, który mam. Im dalej startujesz, z im późniejszego miejsca, tym dostajesz więcej kredytów i więcej expo. I to jest super. Jak gram sobie turniej, gdzie mam 5 wyścigów i wiem, że jestem w tabeli pierwszy i mam duży zapas punktów do drugiego miejsca, to kit, mogę sobie wystartować z 17 miejsca. Jak mi się uda przebić do czołówki, skończyć na podium na top 3, zarobię punkty i tak będę pierwszy, a mam kupę kasy i kupę expa. A jak mi się nie uda, to i tak wygram, nie? Więc to jest taki rachunek zysków i strat. Więc to mi się bardzo podoba, wreszcie ktoś o tym pomyślał. Jedyne co mi pozostaje, to tak naprawdę no, zachęcić do tego, bo tak jak powiedziałem, 10 października
w Game Passie.
Forza Motorsport będzie w Game Passie od 10 października.
No,
No chciałem powiedzieć tylko, że to a propos klęski urodzaju, to nie jest koniec, bo kolejna moja miłość to widmo wolności do Cyberpunka, które się ukazało.
Zbiera bardzo pozytywne, czy zebrało bardzo pozytywne recenzje, aczkolwiek oczywiście była masa recenzentów wskazała na to, że poza tym, że razem z widmem wolności pojawił się ten update 2.0, ten update 2.0 oczywiście wiele rzeczy poprawia, naprawia, wręcz przebudowuje całą masę rzeczy na moc systemów policji, a na jakieś tam systemy umiejętności w grze przebudowuje.
Całe drzewka,
tak, ale też wprowadza trochę nowych błędów, więc już chyba zdaje się jest patch 2.1, który naprawia błędy wprowadzone przez poprzedni patch. Natomiast to tak na marginesie, pomimo tego, że widmo wolności zebrało bardzo pozytywne opinie, to zaraz po premierze akcje CD Projektu poleciały i to dosyć mocno poleciały na łeb, na szyję.
Tak, aczkolwiek ja mam wrażenie, że to jest trochę...
Że ktoś tu srogo spekuluje?
To jest tak jak gra dostała dodatek Widmo Wolności, to jak obserwuję większość branżowych, gamingowych premier, to jest normalna praktyka. W sensie spieniężane są akcje, bo w najbliższym czasie, no bo tak, wyszło teraz widmo wolności, nie? Czyli
w najbliższym czasie nic nie będzie.
Przez najbliższe pół roku nic nie będzie. Czyli wiadomo, że ta cena nie urośnie i ludzie spieniężają to, co zostało. Zobacz, jak spadły ceny dzień po premierze no samego Cyberpunka, chociaż to może jest nie do końca przykład, bo tam,
no tam było,
się srogo
tak.
źle zadziało. Ale czy jak sobie popatrzysz ile Vanbity są na giełdzie, nie chcę teraz strzelać, ale popatrz sobie po większych firmach polskich, które są na giełdzie i po...
Ich nie ma wbrew pozorom, datach... mówimy tutaj o tym, no, o tym dużym parkiecie giełdy.
O GPW,
a nie o tam New Connectie, gdzie jest masa...
New Connect jest bardzo spekulacyjny.
Gdzie jest masa, przepraszam, że obrażę, ale gówno spółeczek growych. To chyba... notowanych na tym głównym parkiecie GPW spółek growych w Polsce, to jest chyba z 5.
Tak, ale to jest raczej rutyna, w sensie to się tak dzieje. Po premierze akcje lecą, niezależnie od tego, jak premiera była dobra, akcje lecą w dół trochę, w sensie, bo te akcje CDP też nie spadły, nie wiadomo jak. One, weźmy pod uwagę, że one się odbiły od najniższego kursu w historii, tam 87 zł,
chyba gdzie CD Projekt nie zrobił 70 był.
Absolutnie momentami. Nie zrobił nic, w sensie nie wypuścił nic na rynek. Tam otwierał nowe studia, robił, robił jak to się mówi, restrukturyzację i tak dalej. One dobiły nawet do 140 zł, więc tam było 60 zł na akcji urosło przez te miesiące, przez te lata. Tak naprawdę żadnym kosztem wydawniczym. Więc to jest powszechna praktyka, że one spadają. Ja po prostu uważam, że ludzie, którzy chcieli spieniężyli. Ale kurs jest teraz stabilny, tak mi się wydaje. No, Widmo Wolności pokazało, że jest zajebiste. Mm-hmm. CD Projekt pokazał, że wraca do gry, w sensie nauczył się trochę na swoich błędach. No i co mogę powiedzieć? Czekamy na Wiedźmina, nie? I myślę, że ten kurs będzie tylko rósł. Z każdą kolejną zapowiedzią i tak, z każdym kolejnym newsem.
Widmo Wolności trafia na moją kubkę wstydu. Natomiast myślę, że zanim się wezmę w ogóle za Widmo Wolności, to się wezmę za nowego Asasyna, którego premiera z naszej perspektywy jest, w sensie z perspektywy tego nagrania, jest za dwa dni. I to jest Assassin's Creed Mirage, na temat którego głównym bohaterem...
W piątek jest? 6 teraz?
No tak, coś mi tak mignęło. I teraz oczywiście wykazujemy straszliwą niekompetencję. Czekam na recenzję w ogóle. Ubisoft. A nie, to nie Ubisoft, tylko przepraszam bardzo. 5 października, tak.
No to jak nie Ubisoft? To Ubisoft.
No Ubisoft, tak, ale 5... Znaczy w sensie nie chciałem wchodzić na stronę Ubisoftu, tylko chciałem...
Żeby im klików nie zrobić.
Tylko...
No ja jeszcze wiem, że chyba od tygodnia już recenzenci grają.
Mhm. Ale chyba jeszcze nie mogą nic na ten temat powiedzieć, bo się jeszcze recenzje nie pojawiły. Może jutro spadnie embargo.
Ja swojego klucza jeszcze nie mam, ale podejrzewam, że dostanę premierowy klucz, czyli taki nie recenzencki, więc jeśli nie będziesz miał dostępu do Assassina, to się chętnie z tobą podzielę. W sensie udostępnię ci swoje konto, żebyś sobie mógł sprawdzić. No że to mówię, to nie będzie klucz recenzencki, więc... Mhm.
Więc nie będziesz podpisywał żadnego papieru, że...
Nie.
To bardzo chętnie.
To moglibyśmy sobie pogadać w przyszłym odcinku właśnie tak. O Mirażu, bo jak tylko dostanę, to zamierzam w niego pograć srogo. Tak, tym bardziej, że nie będzie długi.
Zwłaszcza, że on nie będzie długi. To jest taki, wiesz, taki ratunek, dlatego, że wiesz, no jakby problem, to jest myślę problem trochę pierwszego świata, nie? I trochę... zapracowanych ludzi, że tak, że żeby się wgryźć w Starfielda, no to trzeba kilkadziesiąt godzin, może nawet bliżej 100, tak, żeby tam połazić trochę, poznać ten świat. No Baldur's Gate to w ogóle nie wspominam.
Ale to wiesz, że nie musisz daleko szukać. Na moim przykładzie ci mogę powiedzieć. Baldura zacząłem jeszcze w wakacje na twoim koncie na Steam. Włożyłem w niego 35 godzin.
Tak. Jesteś w połowie drugiego sezonu.
Jestem w połowie drugiego aktu. Czyli w połowie gry. W międzyczasie wyszedł Starfield, który musiałem postreamować na profilach Xboxa. No, to jest bardzo dobra gra, więc się wkręciłem. Jakby nie patrzeć, jestem fanem RPG-ów. W Starfielda włożyłem kolejne 30 plus godzin. Czyli już mam Baldura, już mam Starfielda na poczęte. I teraz to Widmo Wolności.
I teraz Widmo Wolności, które teoretycznie...
Zagrałem na streamie. W ogóle to też jest ciekawa opcja, bo grałem na streamie. W ogóle bardzo fajny stream i zachęcam wszystkich, jak nie followujecie, to Xbox Polska na Twitchu i na YouTubie. Nawet rozdajemy pełne wersje. Słuchaj, rozdawałem pełne wersje Cyberpunka na Xboxa. I to podstawkę plus dodatek, więc to nie są tanie rzeczy. Bardzo fajnie, bo jest tam opcja w Widmie Wolności zagrania od razu z dodatku.
Tak, tak no to było. Tak jak robili w Wiedźminie, że masz jakiegoś pre-made postać. Tak,
Ja nie chciałem sobie odgrzebywać starych save'ów, odpaliłem sobie po prostu tylko po to, żeby zacząć tą fabułę z dodatku. Pograłem 2 godziny na streamie i mówię tak, dobra, jest Baldur rozgrzebany, jest Starfield, Piotrek, uspokój się.
Oddychaj.
Co zrobiłem wczoraj? Odpaliłem Cyberpunka, stworzyłem nową postać i zacząłem grać w Cyberpunk.
W sensie od zera.
Tak, od zera.
No tak, bo to jest właśnie, ja też mam problem, no bo oczywiście grałem, ja pamiętam, że Cyberpunk, no oczywiście kupiony na premierę, sprawił spore mi problemy, ale absolutnie nietechniczne, bo to o dziwo mi to jakoś działało tam w miarę nieźle na Xboxie Series X.
Bo to już miałeś Series X-a, nie?
W tak, sensie tak, wtedy. Tak, tak, to już było na Series X.
Ja też ogrywałem na Series X i chodził poprawnie.
Tak, to chodziło poprawnie, natomiast ja pamiętam, że to było tak, że ja siadałem na określone jakby takie sesje. Typu siadałem do gry zaraz po premierze, pograłem tam, nie wiem, przez tydzień, powiedzmy w sumie 7 godzin, po czym odstawiałem, nie? I potem siadałem do tej gry 2 miesiące później. Potem i znowu trochę i przerwa. I jakby takimi, nazwijmy to, żabimi skokami do tego siadałem. I oczywiście już tam nieszczególnie poza jakimiś najbardziej pamiętnymi chwilami, już prawie tej gry nie pamiętam, więc też nie zakładam, że Widmo Wolności to będzie dla mnie 20 godzin, tylko trzeba usiąść do tego i
jakby 60 zrobić.
I zrobić od początku. I zrobić od początku, zwłaszcza, że no właśnie jest sporo nowości podobno w tym patchu 2.0. Nie, więc jakby trzeba usiąść i to zrobić od zera. I do czego zmierzam cały ten wywód o tym czasie gier? No i tutaj jakby Assassin's Creed Mirage, takie światełko w tunelu, bo jest szansa to tam w te 15 czy 17 godzin skończyć. No i skończyć, nie? I
tak, odinstalować, zapomnieć, dziękuję, było fajnie.
Tak.
Fajnie na 10 i tyle.
No tak, no.
A upatrujesz się w tym trochę, bo taka mi się mignęła taka opinia w internecie.
W Valhalle ponad 100 godzin włożyłem, nie? To jest ostatnia gra, no właśnie, w którą włożyłem 100 godzin.
Czy upatrujesz się trochę w tym być może takiego nowego trendu, jeśli na przykład okaże się, że Mirage zażarł i to będzie dla Ubisoftu jakiś sygnał, jakiś znak, że może gracze chcą krótszy gier?
Wiesz co, totalnie... znaczy myślę, że im też te długie żrą i nie mówimy tutaj tylko o Assassin's Creed Valhalla, tylko no nie wiem.
No tak, chociażby... ale jak sobie weźmiesz Far Cry'a 6, to Far Cry 6 tam mało osób go skończyło, dużo ludzi odpadało.
Tak. Ja Far Cry'a 5 też parę dziesiąt godzin włożyłem i go...
A skończyłeś ostatecznie?
Tak, skończyłem. Skończyłem. Potem już był ten standalone dodatek do jakby do
Far Cry'a 5. Niestety.
Ale to się odbiłem od niego bardzo szybko jakoś. Natomiast tak, 5 skończyłem, 4 też kiedyś skończyłem, tak, i to, bo to takie było odmurzające, typu, wiesz, wsiadałem no tam do samolotu albo do ciężarówki
ja się zastanawiam, czy to może być jakikolwiek sygnał dla Ubisoftu, że wymieniło nam się znowu trochę pokolenie graczy i znowu chcemy bardziej skondensowanych historii, które znaczy, trzymają nas za jaja,
myślę,
ale...
ma innej maści problemy, przecież tam masa tych jakichś projektów została pokasowana, więc... Ojej.
Na zdrówko.
Dziękuję. Masa projektów została pokasowana i Ubisoft się w ogóle musi generalnie ogarnąć, zanim zacznie podejmować jakieś tam srogie decyzje, nie?
No dobrze, zobaczymy. Myślę, że na ten moment to wszystko, no bo dopóki nie zagramy w te gry, albo przynajmniej więcej nie pogramy, to nie ma co gdybać.
Z nich.
W twoim wypadku tak, ale tutaj myślę, że wszyscy z naszymi słuchaczami i widzami trzymamy kciuki, żebyś w końcu wyszedł z tego cugu pracowniczego i może w tego Baldura w końcu
zagrać. No może tak, tego Baldura, ale wiesz, boję się zająć Baldura, bo okaże się, że ty grasz na mojej kopii.
Nie, no ja już widzisz, tak jak słyszysz, ja mam rozgrzebanego Starfielda i Widmo Wolności, także jest...
Ja też
jest
Starfielda długo zacząłem, więc chcę, kurczę, usiąść do Starfielda.
No właśnie, do Starfielda. Dobrze, słuchacze, widzowie, napiszcie nam, może inaczej, przede wszystkim jeszcze raz oficjalnie bardzo serdecznie zapraszamy was na Poznań Game Arena w tym roku, do Poznania.
Jak najbardziej.
Na hale targowe MTP.
Międzynarodowych targów poznańskich, tak?
Tak jest, będę tam ja na strefie Xboxa i też przechadzał się w innych miejscach. Będzie tam Piotrek na głównej scenie prowadził.
Ja będę tylko w
prowadził gościnnie.
Będę tylko
będziesz
w sobotę, tak.
Ja będę od piątku do niedzieli, także wypatrujcie nas. Jak nas wypatrzycie, to możecie podbić, zbić piątkę. Nie gryziemy, pogadamy bardzo chętnie. A jeśli chodzi o nasze dzisiejsze gdybanie a propos tej klęski, znaczy gdybanie i te dywagacje a propos tej klęski urodzaju, to napiszcie nam, czy wy też się zmagacie z tym, że tych gier się...
Ja właśnie czemu? Dostałem jako...
Klucz na Miraża.
Nie, gościową wejściówkę na PGA i mówię o tym nie dlatego, żeby się chwalić, tylko tu napisali, że scena główna, pawilon 6, scena Geek Pavilion 5A i scena Family Pavilion 8A, więc miałeś rację.
Czyli miałem rację, że, szósta tak? hala. Mhm, dobrze. To ja cię jeszcze zaproszę od razu oficjalnie, publicznie na Kimchi Kena w sobotę na obiad do poznańskiej knajpy Jakuba Tepera. Nie wiem, czy śledzisz
pana
Jakuba na Twitterze. A to pogadamy sobie po nagraniu. Polecam tylko pana Tepera i jego knajpy poznańskie, azjatyckie. Świetne są. I oblegane na PGA, to się uzbrójcie w cierpliwość, musicie wystać w kolejkach, ale warto. Kim Chicken i Tonari to są takie dwie, które mogę polecić od razu. No i tak jak mówię, napiszcie nam, czy wy też się zmagacie z tą klęską urodzaju, w co aktualnie gracie, co wam spędza sens powiek. Czy jest to Widmo Wolności, czy jest to Starfield, czy jest to Baldur's Gate, czy jest to Forza, FIFA, czy może Call of Duty, bo to też lada moment zaraz wychodzi, Matko Boska, Alan Wake 2, Spider-Man 2 przecież. Także no, to jest. Dziękujemy, że odsłuchaliście. Pamiętajcie, że możecie nas znaleźć, spotkać i posłuchać co dwa tygodnie w środę o godzinie 20
na YouTubie, Spotify, Apple Podcast i Google Podcast
pod nazwą Zgrajcy. Tak jest, tak jest. Zostawcie komentarz, łapkę i słyszymy się za dwa tygodnie. Dzięki, cześć.
Pa, pa.